Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Zapraszam Państwa na rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania: wojna zastępcza w Syrii, spojrzenie geopolityczne. Bardzo serdecznie witam w studiu telewizji Trwam pana profesora doktora habilitowanego Piotra Mickiewicza, wykładowcę w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Dobry. Witam serdecznie, panie profesorze. Szczęść Boże. Wojna w Syrii. 9 października Turcja rozpoczyna prowadzić operację wojskową, panie profesorze, w północno-wschodniej Syrii. Ofensywa rozpoczęła się po wycofaniu amerykańskich wojsk. To taka skrótowa informacja, która dociera do naszego społeczeństwa, do wielu społeczeństw globu ziemskiego. Wiemy, że geneza tego konfliktu jest znacznie głębsza i myślę, że warto rozpocząć naszą rozmowę, abyśmy potrafili przypatrzeć się tym od dłuższego czasu napiętym relacjom pomiędzy poszczególnymi krajami tamtego zakątka świata.
No, sytuacja Syrii jest wynikiem trzech procesów. W zasadzie możemy powiedzieć o takich trzech piętrach układanki, jeżeli chodzi o sytuację geopolityczną, bo na pewno jest to konsekwencja sytuacji wewnętrznej w Syrii. My traktujemy Syrię jako jednolite państwo, ale musimy pamiętać, że to jednolitość to państwo zawdzięcza w zasadzie dyktaturze o charakterze, nazwijmy to umownie, nawet nie waham się powiedzieć słowa, terrorystycznym, jeżeli chodzi o utrzymanie zwartości państwowej i kontroli swojego społeczeństwa. Reżim Asadów, ojca i obecnego prezydenta, opierał swoją władzę właśnie na takim bardzo ostrym trzymaniu w ryzach wszelakich form rozwoju i funkcjonowania grup etniczno-wyznaniowych, opierając się na mniejszości Alawitów i władzy wojskowej, nie wahając się użyć broni śmiercionośnej łącznie z bronią chemiczną wobec swojego społeczeństwa. Drugi poziom tej analizy, który musimy wziąć pod uwagę, to jest układ regionalny, gdzie tak naprawdę już w tej chwili możemy powiedzieć, że po raz pierwszy mogę użyć słowa wojna zastępcza, gdzie obszar Syrii stał się wygodnym miejscem prowadzenia działań pozwalających na osiągnięcie celów politycznych przez regionalnych graczy. Od 2007 roku Iranu i Arabii Saudyjskiej, a wcześniej trójkątu Egipt, Irak, Arabia Saudyjska. I trzecie piętro, czyli ten poziom globalny, znowu obszar zastępczej rywalizacji trzech mocarstw, czyli Stanów Zjednoczonych, Chin i Federacji Rosyjskiej, które w tym miejscu ulokowały możliwość prowadzenia rywalizacji globalnej, wiedząc doskonale o tym, że miejsce ulokowania tej rywalizacji z jednej strony pozwala na osłabienie rywala, a z drugiej strony nie zagraża stabilności politycznej w wymiarze globalnym i nie zagraża także porażki, czyli konsekwencje porażki nie będą tak bolesne dla przegranego mocarstwa w tejże rywalizacji. Czyli taka soczewka, gdzie zebrały się trzy obszary, czy trzy przyczyny rywalizacji w wymiarze lokalnym, wewnętrznym i regionalnym i globalnym. No i ofiarą jest w zasadzie społeczność syryjska, bo ta wojna to jest wojna, co prawda, aktorów państwowych, ale niestety ofiarami jest ludność cywilna.
Panie profesorze, narracja Turcji mówi, że koniecznie trzeba wyeliminować korytarz terrorystyczny na południowej granicy swojego kraju, dlatego te działania, które podejmuje Turcja, mają zapewnić i stać się gwarancją bezpieczeństwa Turcji.
Zdecydowanie tak, pod warunkiem, że zdefiniujemy sobie na nowo pojęcie terrorysty. Dla Turcji terrorysta to głównie bojownik lewicujących partii kurdyjskich, walczących o zbudowanie swojego państwa. Jeżeli przyjmiemy tą narrację, że partia, że to jest ten przeciwnik terrorystyczny, to jak najbardziej Turcja buduje sobie w ten sposób pas stabilności, który ma nie dopuścić do przeprowadzenia jakiejkolwiek formy ataków. Także o charakterze terrorystycznym na terytorium Turcji i odbudowy prób, czy podjęcia prób budowy jakiegoś państwa kurdyjskiego, a to jest wielce, z punktu widzenia tureckiego jest wielce prawdopodobne. Pamiętajmy, że w Iraku mamy autonomiczne państwo kurdyjskie i główną siłą walczącą z ISIS w Syrii są także oddziały partii kurdyjskiej. W związku z tym Turcy boją się, że Kurdowie przy tej okazji mogą odtworzyć jakiś twór parapaństwowy czy państwowych, który będzie zagrażał integralności Turcji, a że to jest z punktu widzenia tureckiego istotna sprawa, to tylko powiem, że 1/3 terytorium Turcji jest uważana przez Kurdów za obszar, na którym powinno powstać przyszłe państwo kurdyjskie. Także Turcy wykorzystują jakby formułę prowadzenia działań przez kurdyjskich partyzantów czy też organizacje o charakterze terrorystycznym do uzasadnienia, że Kurdowie N-Blok prowadzą działalność o charakterze terrorystycznym.
Stany Zjednoczone, bo to kolejny element tej całej napiętej sytuacji, wycofują swoje wojska. To decyzja prezydenta Donalda Trumpa. Kongres Stanów Zjednoczonych mówi, że ta decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych była błędem, panie profesorze.
Była błędem, natomiast to nie jest pierwszy i jedyny błąd, bo łatwo krytykować Donalda Trumpa za podjęcie decyzji o wycofaniu się sił zbrojnych, które miały być tym stabilizatorem. Natomiast jak popatrzymy na amerykańską politykę, to pierwszym, który powinien być oskarżony o fiasko polityki bliskowschodniej, powinien być George W. Bush, czyli prezydent o wiele wcześniej sprawującej władzę. Natomiast z punktu widzenia polityki amerykańskiej możemy mówić o błędzie w postaci przyzwolenia de facto przez wycofanie na prowadzenie operacji militarnej Turcji na obszarze północnej Syrii. Natomiast z punktu widzenia globalnych interesów Stanów Zjednoczonych Amerykanie musieli wykonać jakiś gest wobec prezydenta Turcji Erdogana i samej Turcji, ponieważ tak nam się ułożył ten układ sił w Azji Mniejszej, że Turcja spokojnie mogłaby wykonać zwrot polityczny w kierunku Rosji, co radykalnie zmieniłoby układ sił na tejże scenie regionalnej, politycznej, ale jednocześnie na scenie globalnej. Bo musimy popatrzeć sobie na mapę. Syria jest w pewnym sensie naturalną blokadą możliwości wyjścia dla zasobów surowcowych z Azji Centralnej. Syria i Turcja. I teraz destabilizacja Syrii jest jak najbardziej na rękę Rosji, ponieważ nie można przeprowadzić tego systemu transportu drogą lądową surowców, nośników energii z obszaru Azji Centralnej. A Turcja, która jest prorosyjska, może także zablokować drugą potencjalną ścieżkę wyprowadzenia na Morze Śródziemne zasobów surowcowych z Azji Centralnej, z takich krajów Turkmenistan czy Azerbejdżan, które traktowane są jako to potencjalne, alternatywne wobec rosyjskich zaplecze surowcowe w regionie. Także Amerykanie musieli zaakceptować nową pozycję Turcji na tej scenie politycznej regionalnej i dokonać ustępstw. Natomiast myślę, że skala po prostu niezależności politycznej Erdogana, którą pokazał organizując tą operację, chyba zaskoczyła także i Trumpa, co dzisiaj między innymi podało BBC, że zwrócił się z prośbą o przestanie prowadzenia ofensywy bezpośrednim listem prezydent Trump do prezydenta Erdogana i jak to ładnie mówi się w dyplomacji, po zapoznaniu się z treścią listu prezydent Turcji nie podjął żadnej decyzji.
A wiemy, że sytuacja jest rozwojowa, bo to właśnie dzisiaj wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence ma spotkać się w Ankarze z prezydentem Turcji, a zatem te działania w dalszym ciągu, panie profesorze, są podejmowane. Jeszcze jeden aspekt w tej całej narracji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, w której spotykamy się w mediach, dochodzi do głosu tylko i wyłącznie jeden argument powielany przez prezydenta Trumpa. Stanów Zjednoczonych na to nie stać. To zbyt droga inwestycja.
Tak, ponieważ ta wojna będzie miał charakter ciągły, jako że wszystkim graczom odpowiada status zdestabilizowanej Syrii, jak i niestety jego południowego sąsiada, który w takiej sytuacji funkcjonuje już od lat 70. To rozwiązuje wiele problemów. My na pewno musimy patrzeć na to z punktu widzenia interesów tych graczy. Syria stała się niestety pionkiem w rozgrywce 5 państw regionu i 3 mocarstw globalnych.
Sprawa tej wizyty wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych
znajdą jakieś rozwiązanie, które pozwoli zająć określony obszar terytorialny Syrii. My nie mówimy, czy w mediach ta informacja się nie przebija, ale byśmy doszli do następnego paradoksu politycznego w tej sytuacji, bo na wskutek operacji tureckiej w północnej części Syrii doszło do zbratania się sojuszu, pewnie krótkotrwałego, ale sojuszu dwóch przeciwników, czyli armii rebelianckiej i armii syryjskiej walczącej do tej pory ze sobą o panowanie nad Syrią, które wspólnie podjęły działania w celu wyparcia sił tureckich z obszaru północnej Syrii. W związku z tym mamy całkowitą zmianę sytuacji i raczej będziemy mówić o próbie przejęcia kontroli nad troszeczkę, tak powiedziałbym, tradycyjnym obszarem wpływów tureckich. Proszę pamiętać, że grobowiec mitycznego założyciela Turcji tak naprawdę znajduje się w północnej Syrii. Czyli Turcy jakby prawdopodobnie na skutek nacisków amerykańskich określą obszar dla nich bezpieczny, tą strefę buforową, którą będą chcieli kontrolować, natomiast nie będzie miało miejsca jakiekolwiek włączenie tego terytorium na obszar, tylko po prostu zajmą to miejsce i będzie podjęta próba powrócenia do rozmów pokojowych w różnym formacie, aczkolwiek istotą tych rozmów będzie ich prowadzenie, a nie znalezienie rozwiązania.
Kolejna sprawa to sankcje nakładane przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Ten mechanizm już we wielu scenariuszach międzynarodowych nie spełnia się, panie profesorze.
Nie spełnia się i nie będzie się spełniał, jako że sankcje są nakładane przez społeczność międzynarodową w sposób, który wyklucza ich skuteczne względu na to, że nie wszystkie państwa poddadzą się presji nałożenia tych sankcji. Sankcje będą musiały być nałożone przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, w której prawo weta ma dwoje graczy, którzy są przeciwnikiem politycznym, mają zupełnie odmienne cele w tym regionie niż Stany Zjednoczone. W związku z tym sankcji ONZ-owskich nie będzie. Będą sankcje sojusznicze nałożone przez Stany Zjednoczone i inne kraje, prawdopodobnie także nie wszystkie kraje Unii Europejskiej, na przykład nie sądzę, aby Francja zdecydowała się na taki ruch. Natomiast natychmiast w miejsce tego obszaru, który zostanie objęty sankcjami, wejdą Rosjanie, w mniejszym stopniu Chińczycy. Dla Rosjan, dla Władimira Putina w obecnej sytuacji, gdzie on buduje od 2014 roku ten tak zwane bezpieczne podbrzusze na swojej południowej części, czemu służyło między innymi opanowanie Morza Czarnego, aneksja Krymu, ta rewolta na wschodniej Ukrainie, wcześniej Gruzja. Turcja jest zasadniczym partnerem i celem strategicznym w wymiarze śródziemnomorskiej polityki rosyjskiej jest nie tyle wyjęcie z Turcji z tej układanki natowskiej, bo NATO zakłada Putin chyba nie jest świadom tego, że nie jest w stanie tego osiągnąć, ale osłabienie więzów turecko-amerykańskich poprzez wiązanie gospodarcze Turcji z Federacją Rosyjską. Proszę zwrócić uwagę, że na skutek blokady eksportu broni porównywalne lub uzbrojenie zaproponowała natychmiast sprzedaż porównywalnego uzbrojenia natychmiast zaproponowała Federacja Rosyjska. Federacja Rosyjska zaproponowała, współfinansuje, przekazuje technologię budowy najważniejszej z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Turcji instalacji, jakie są instalacje elektrowni jądrowych. Czyli ta współpraca gospodarcza polegająca na wiązaniu gospodarczym partnera jest przez Rosjan wobec Turcji realizowana w 2014 roku. I proszę zwrócić uwagę, jak szybko ten przypadek, który się trafił na drodze do wzajemnego porozumienia, czyli zestrzelenie rosyjskich samolotów, które naruszyły strefę powietrzną Turcji, został wyciszony przy gwałtownej reakcji dwóch satrapów, których ego zostało bardzo mocno naruszone. Tak? I oni natychmiast po 2-3 tygodniach zrozumieli, że wspólnym interesem jest nie zaognianie tej sytuacji, tylko tworzenie rozwiązań, które pozwolą im na utrzymanie dobrych relacji gospodarczych, bo to z jednej strony wzmacnia Federację Rosyjską w rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony wzmacnia pozycję regionalną Turcji i ogranicza możliwość zwasalizowania Turcji przez Stany Zjednoczone.
Powiązania gospodarcze, ekonomiczne, a także militarne, o tym delikatnie wspomnieliśmy, panie profesorze. Modernizacja tureckiej armii oparta na sprzęcie rosyjskim, ogromny sprzeciw sił NATO, więc w tym względzie zatrzymajmy się na moment przy tych napięciach, które są w strukturach wewnętrznych Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Turcja pozostanie bardzo ważnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Natomiast Turcja stanie się mniej zależnym od interesów NATO, Stanów Zjednoczonych, członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jeżeli chodzi o to wyposażenie, kupno określonej liczby broni, to jest w sumie taki bardziej, powiedziałbym, protest czy pokazanie możliwości działania czy możliwości wykonania zwrotu politycznego, bardziej powiedziałbym w charakterze propagandowym niż realnym. To uzbrojenie rosyjskie po pierwsze jest już na tyle kompatybilne, że może być wykorzystywane. Znaczy proces jednolitego systemu dowodzenia w NATO poszedł już tak daleko, że to, czy ktoś posiada uzbrojenie takie czy inne, tej czy innej produkcji, nie zmienia to radykalnie możliwości kooperacji na polu walki. Zakupy te nie są na tyle duże, żeby zachwiały możliwością czy poziomem tak zwanej standaryzacji sprzętu wojskowego armii tureckiej, bo to jest bardzo duża liczebnie armia. A ono, jeszcze raz powtórzę, generalnie te zakupy mają pokazać sojusznikom, zwłaszcza Stanom Zjednoczonym, że jeżeli będziecie z nami grać, to my znajdziemy inne rozwiązanie.
Panie profesorze, w oświadczeniu wydanym przez Pentagon minister obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej napisał, że akcja wojskowa w Turcji jest niepotrzebna i impulsywna i może doprowadzić do odradzania się państwa islamskiego. Obarczył także Turcję winą za wypuszczenie przez Kurdów zatrzymanych w tamtejszych obozach dżihadystów z ISIS.
100% racji z punktu widzenia amerykańskiej polityki, czyli amerykańskich interesów. Pamiętajmy, że oczywiście operacja turecka miała na celu ograniczenie wpływów rebeliantów kurdyjskich jako siły politycznej. Oczywiście konsekwencją tejże reakcji będzie ponowne zaognienie stosunków z Iranem, który będzie wspierał reżim Asada w imię rywalizacji, która się toczy, o której żeśmy nie powiedzieli, ona jest jedną z najbardziej istotnych czynników generujących te napięcia w układzie regionalnym, o przywództwo polityczno i wyznaniowe w świecie Lewantu, czyli w tej rywalizacji pomiędzy Arabią Saudyjską, a Iranem, kto będzie tym liderem tego regionu i kto skupi w sobie, kto skupi więcej, większą liczbę partnerów politycznych i będzie mógł oddziaływać na ten region. I trzeci czynnik, dla którego Amerykanie krytykują Turcję, to jest zwiększenie zagrożenia dla tego najważniejszego sojusznika, czyli Izraela. Czyli po prostu z punktu widzenia amerykańskiej polityki ta reakcja powoduje same negatywne skutki w obszarze, z którego chcą na siłę wypchnąć wpływy chińskie, jeżeli chodzi o Zatokę Perską, i rosyjskie, jeżeli chodzi o zachodnie wybrzeże Morza Śródziemnego.
A teraz głos Unii Europejskiej. Panie profesorze, wiemy, że Unia Europejska przekazuje Turcji 6 miliardów euro, aby pomóc jej poradzić sobie z prawie 4 milionami syryjskich uchodźców na jej terytorium w zamian za powstrzymanie migrantów chcących wyjechać dalej do Europy. Ale Ankara domaga się więcej pieniędzy, obawiając się, że tysiące Syryjczyków może wkrótce przekroczyć granicę. Przewodniczący Komisji Europejskiej zażądał od Turcji wstrzymania ofensywy i powiedział, że dodatkowych środków nie będzie.
No i tu bardzo bym się obawiał takiego beztroskiego podejścia Komisji Europejskiej, jako że napływ uchodźców będzie. Ta wojna, czy to może inaczej, złe słowo, ten konflikt w Syrii charakteryzuje się i zawsze charakteryzował się tym, że siły walczących ze sobą stron koncentrowały bardzo dużą część swoich działań na ludności cywilnej. Naturalną konsekwencją atakowanej, może nie tyle zabijania, ale poddawanej różnorakiej presji oddziaływania militarnego za pomocą bombardowań, rozpylania środków chemicznych. Ci ludzie wiedzą, że zbliżające się wojsko, nieważne czy państwa, czy jakiejś organizacji politycznej działającej na terenie tego kraju, jest równoznaczne z koniecznością ucieczki. To jest, czyli będziemy mieli następną falę migrantów syryjskich i pamiętajmy, że Erdogan ma asa w rękawie w postaci po pierwsze ponad 3 milionów uchodźców, którzy przebywają w obozach przejściowych na terenie Turcji i to jest ten pas blokady, który nie dopuszcza ich do przejścia przez Turcję, czyli może w każdej chwili wypuścić tychżeż uchodźców przebywających w obozach przejściowych. Po drugie, może przestać chronić granice. Przypominam kasus Libanu po obaleniu reżimu, gdzie po prostu 6 milionów Afrykańczyków nagle przestało być pilnowanych przez armię tegoż państwa i mieliśmy do czynienia z gwałtownym napływem migrantów przez Morze Śródziemne. Turcja może dokonać tego samego kroku, a sąsiadujące państwa, zwłaszcza Grecja, nie będą w stanie powstrzymać tej fali migracji.
No, Grecja swoją słabość w tym względzie bezpieczeństwa
pokazała.
Zresztą już niejednokrotnie
możemy
pokazywała.
Pójść możemy pójść nawet dalej, pokazać praktykę działalności państw granicznych, które na skutek blokady politycznej realizacji zapisów dotyczących procedur migracyjnych, czyli po prostu niezatrzymywania migrantów na granicy i przeprowadzania wstępnej analizy możliwości przekroczenia granicy, one otworzyły tą granicę i nagle nie wiemy, co się stało z kilkoma milionami osób, które przeszły w sposób niekontrolowany granicę włoską, granicę właśnie grecką. I to była prosta reakcja, do której politycy greccy na przykład się przyznali. Nie chcieliście nam pomóc z migracją, no to myśmy przestali realizować zapisy wynikające z roli państwa granicznego Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania migracji.
Także głos bardzo konkretny i obawy Węgier, panie profesorze. Węgry musiałyby siłą strzec swej południowej granicy z Serbią, aby ochronić granicę Unii Europejskiej. Gdyby Turcja spełniła swą groźbę i przepuściła migrantów w kierunku Europy, oświadczył premier Węgier, mówiąc, że już teraz na bałkańskim szlaku migracyjnym przebywa około 90 tysięcy osób.
Powiem w ten sposób. Na pewno premier Orban powiedział poruszył bardzo poważny problem, nieco wyolbrzymiając problem węgierski. Natomiast niewątpliwie Węgry stałyby się jednym z istotnych tras przepływu, zwłaszcza, że Serbia nie jest zobligowana do wypełnienia funkcji kontroli granicy i też byłaby zainteresowana przejściem. Ale oprócz Węgier takie zagrożenie dotyczy także innych krajów, więc jeszcze mogę skomentować to. Na pewno są to słowa prawdziwe, aczkolwiek nieco wyolbrzymiające poziom zagrożenia tego konkretnego państwa. Natomiast rolą szefa rządu państwa jest ostrzeganie, że może coś się takiego stać i będzie to dotyczyło mojego państwa.
Czyli to dystansowanie się tej Komisji Europejskiej, o którym mówiliśmy przed chwilą, jest rzeczywiście czymś bardzo niebezpiecznym i może de facto obrócić się przeciwko Europie.
Tak, to bo my musimy sobie jasno powiedzieć, eskalacja konfliktu w Syrii, jakakolwiek, doprowadzi do kolejnej fali migracji. Destabilizacja północnej części Syrii spowoduje następny ruch Kurdów, którzy będą chcieli podejmować działania. Destabilizacja w Syrii spowoduje reakcję irańską w postaci jakiejś formy interwencji militarnej lub wsparcia działań rebeliantów. Tak? W związku z tym będziemy mieli do czynienia z kolejną falą napływu ludności, a otwarcie granicy czy też destabilizacja na północno-wschodniej części Syrii spowoduje, że znowu otworzy się furtka dla ludności Iraku, która także pała chęcią migracji do Europy z kraju de facto zdestabilizowanego od 2003 roku.
Wspomniał pan profesor o wzmacniającej się w kontekście tego konfliktu pozycji Rosji i Iranu. O tym dzisiaj także w Bundestagu mówiła Angela Merkel, kanclerz Niemiec, a my już wiemy, panie profesorze, że prezydent Turcji 22 października złoży jednodniową wizytę w Rosji, w Soczi, a zatem to zacieśnienie współpracy jest czymś bardzo realnym i konkretnym.
No jest bardzo realnym i konkretnym. My jakby nie chcieliśmy dostrzec jako środowisko Europy Zachodniej czy Unii Europejskiej faktu, że Rosja znacząco zbliża się do Turcji, traktując go jako sojusznika, potencjalnego sojusznika w swojej polityce zarówno globalnej, jak i regionalnej, oferując sporo za przychylne stanowisko, które sprowadza się, jeszcze raz powtórzę, do zablokowania możliwości budowy alternatywnych tras przesyłu nośników energii z krajów basenu Morza Kaspijskiego i Azji Centralnej. Dwa niezwykle istotne kraje dla tejże rosyjskiej polityki energetycznej w tym kontekście. Turcja, czyli możliwość wyprowadzenia budowy rurociągów z pominięciem Morza Czarnego, opanowanego już w tej chwili, czyli z wykluczeniem Gruzji, na Morze Śródziemne, i Iran, który dzięki połączeniu systemów przesyłowych z państwami takimi jak Turkmenistan może wyprowadzić teżeż surowce poza cieśninę Ormuz, Morze Arabskie, czyli de facto na Ocean Indyjski. I te dwa państwa w rosyjskiej polityce docelowo pełnią rolę takiego buforu, blokady, która uniemożliwi wyjście z środkowoazjatyckich nośników energii na światowe rynki, tylko wymusza na tych państwach kooperację albo z Chinami i z Federacją Rosyjską, jeżeli chodzi o państwa tranzytu, albo ewentualnie w przypadku Rosji państwa tranzytu, a w przypadku Chin państwa jedynego odbiorcy tychże surowców energetycznych. I to jest dla Rosji warunek sine qua non zapewnienia sobie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa i posiadania statusu mocarstwa, przynajmniej regionalnego, jeżeli nie globalnego.
Pozycja lidera przez nikogo nie zagrożona.
Tak, pozycja lidera nie jest przez nikogo zagrożona.
Sytuacja humanitarna, panie profesorze, dramatyczna. Giną ludzie, także chrześcijanie. Ten zakątek świata jest skąpany ogromną liczbą ofiar na przestrzeni chociażby ostatnich dziesięcioleci lat.
No to jest makabra, ponieważ mamy taką cechę tych konfliktów współczesnych po II wojnie światowej, Światowej, że w zasadzie tymi ofiarami nie są żołnierze walczących stron, tylko te główne ofiary znajdują się wśród ludności cywilnej. Nie znaleźliśmy na to na dzisiaj rozwiązania, a w sytuacji syryjskiej to może przyjąć bardzo poważne zmiary. Jeszcze raz powtórzę, mamy tam dosyć skomplikowane powiązania etniczno-wyznaniowe, nie chcę mówić religijne, ponieważ pomiędzy tutaj ludnością wyznania muzułmańskiego mamy de facto konflikt dosyć o dużo większym zakresie, powiedziałbym, agresywności niż na przykład jakbyśmy popatrzyli na siłę oddziaływania mniej radykalnych odłamów islamu w stosunku do innych wyznań. Tak? No, ale jednak te konflikty są i one przybierają w zasadzie postać takiego, może nie tyle może zbrodni przeciwko ludzkości, ale jednak bardzo szeroko zakrojonych akcji likwidacji określonych grup etniczno-wyznaniowych. I ta ludność jest poddana makabrycznej presji i zarówno jeżeli chodzi o możliwość przetrwania, makabrycznym formom oddziaływania, no bo no, nie jest to może miłe powiedzieć to wprost, ale przecież mamy do czynienia z masowymi gwałtami po to, aby z łona innowiercy powstał nasz żołnierz. Tak? To są takie zjawiska makabryczne z punktu widzenia etyki XXI wieku i miłości bliźniego.
Mówiliśmy przed programem także, panie profesorze, o Libanie. To także szczególny kraj, do pewnego momentu naznaczony, wydawałoby się, dosyć mocną symbiozą i umiejętnością funkcjonowania i chrześcijan, i przedstawicieli wyznania muzułmańskiego poprzez różnego rodzaju impety, także te podyktowane przez zewnętrzne siły, doprowadzono de facto do rozłożenia tego pokojowego systemu na łopatki.
No tak, to był system, który mógł być wzorcem dla państw wieloetnicznych czy wielowyznaniowych. Tak? W zasadzie idealne zbilansowanie wpływów poszczególnych grup etnicznych czy wyznaniowych, które pozwoliło na funkcjonowanie i przecież funkcjonowanie bogatego państwa o dużym, o w miarę wysokim poziomie życia obywateli. I nagle te czynniki zewnętrzne, tutaj głównie czynniki zewnętrzne, spowodowały, że ten kwitnący kraj w ciągu kilku lat został zamieniony w pustynię i ta pustynia trwa już dekady i nie widać możliwości rozwiązania. Ja się boję się, poważnie boję się, że bez jakiejś refleksji tych ośmiu graczy Syria stoi dokładnie przed takim samym scenariuszem.
Trzeba bardzo mocno podkreślić, bo my czasami dystansujemy się od tych różnego rodzaju konfliktów, które dzieją się, wydawałoby się nam gdzieś daleko. Trzeba mocno podkreślić, że to jest bardzo mocny efekt domina, to jest układanka międzynarodowa i de facto, kiedy mówimy o tym konflikcie, mówimy o bardzo realnym zagrożeniu, które może czekać całą ludzkość.
Ale dokładnie. Ten konflikt niby jest daleko, ale jest bardzo blisko nas. Już pomijając kwestie uchodźców, tak, zmian, zastanówmy się, tak, konflikt dzieje się na obszarze, który zaopatruje 3/4 świata w zasoby surowcowe. Każdy skok baryłki ropy, ceny baryłki ropy metra sześciennego gazu prędzej w okolicach 30 do 50 dni odbija się na cenie produktów końcowych u odbiorcy. Proszę zwrócić uwagę, że skok baryłki ropy na światowych giełdach jest w zasadzie odczuwalny przez polskiego obywatela w około 45 dni na stacji benzynowej. A pamiętajmy, że to nie jest tylko benzyna, ale to są także środki produkcji, konsumpcji, czyli ceny, ostateczne ceny każdego produktu, który jest wytwarzany w danym regionie. Dwa, żyjemy w świecie globalnej gospodarki, w związku z tym skoki waluty przekładają się. Skok waluty ma to do siebie, że wpływa na możliwości eksportowe lub importowe państwa. Jeżeli podniesie nam się cena dolara, mamy konkretne konsekwencje zarówno w odniesieniu do eksportu, jak i importu. Uderza to mocniej w odbiorcę importera, także że to są takie problemy, które dotykają nas, mimo że dzieją się daleko. Jeszcze raz powtarzam, abstrahując od kwestii tego, że tam dzieją się rzeczy straszne i każdy człowiek powinien reagować na fakty barbarzyństwa dziejące się w XXI wieku. Powinniśmy reagować także w imię naszego interesu, ponieważ destabilizuje to naszą gospodarkę, a destabilizacja gospodarki zagraża naszemu bezpieczeństwu socjalnemu, czyli mówiąc brzydko, naszym możliwościom konsumpcyjnym, naszemu poziomowi życia i może doprowadzić jeszcze do tragedii w postaci przeniesienia się tego konfliktu w nowy rejon zastępczy. Bo jeszcze raz zaczęliśmy mówić o tym, że to jest konflikt zastępczy. Tak, on jest zastępczy, ponieważ prowadzony w regionie, gdzie mocarstwa są pewne, że ich konflikt nie będzie miał, nie przybierze charakteru globalnego, ale może być przeniesiony przez te mocarstwa w każde inne dowolne miejsce świata, w którym uznają, że warto go tam wzniecić po to, żeby rywalizować ze sobą, mając świadomość, że to nie przyniesie negatywnych konsekwencji dla bezpieczeństwa mocarstw.
A efekt między innymi przypływ nielegalnej imigracji to problem i zagadnienie, z którym już dzisiaj Unia Europejska sobie, panie profesorze, nie radzi.
Nie radzi, nie będzie sobie radzić ze względu na to, że chcemy jakby, znaczy stoimy przed takim dosyć dużym problemem, na który Unia Europejska najpierw musi sobie sama odpowiedzieć. Bo mamy do czynienia z dosyć poważnym załamaniem demograficznym w Europie i musimy stworzyć jakąś formułę polityki, która przyniesie, doprowadzi nam do wzrostu demograficznego społeczeństwa. Wzorcem jest Francja, gdzie to ten nasz odpowiednik 500+ jest realizowany od 15 lat i zwiększyło się poziom dzietności, podskoczył z 0,8 do 1,3, czyli bardzo, bardzo wysoko. Ale w Niemczech taki sam projekt nie udał się i teraz mamy do czynienia z prostym dylematem. Czy mamy przyjąć tych, którzy zapewnią nam możliwości rozwojowe, niwelując brak miejsca pracy, czy też zamknąć drzwi, dopóki sami sobie na to jako Unia Europejska nie odpowiemy. A jak wiemy, dyskusje są trudne, ponieważ różne kraje mają do tego inne stanowisko. Nie znajdzie rozwiązania dla rozwiązania problemu uchodźców, no a przede wszystkim jeszcze nie mamy drugi problem, który jest w ogóle marginalnie traktowany w polityce migracyjnej Unii Europejskiej, czy może inaczej, był marginalnie traktowany, w tej chwili od 2 lat mamy jakąś głębszą refleksję, jak powinna przebiegać asymilacja przybywających do Europy. Asymilacja kulturowa, jak ona powinna przebiegać? Czy to ma być prawo do swobodnego funkcjonowania w postaci akceptuj nasze zwyczaje i żyj według swoich, czy musimy mówić o asymilacji w postaci dostosuj się do naszych wartości i naszego trybu życia? To jest pytanie zasadnicze.
Oazy naznaczone prawem szariatu funkcjonują i widzimy, że nie udało się to, pomimo tego, że mówimy o drugim, trzecim czy nawet czwartym pokoleniu, panie
profesorze. Ale to jest jakby nic nowego. Ja właśnie nie rozumiem, dlaczego politycy europejscy są zaskoczeni. Każda publikacja naukowa osób zajmujących się procesami asymilacji kulturowej mówi, że najbardziej radykalne w walce o swoje przekonania jest trzecie pokolenie migrantów. I to psychologowie udowodnili nam bardzo mocno, że pozostawienie migrantów w enklawie powoduje, że trzecie pokolenie migracji jest najbardziej radykalne. Dlaczego tego nie zauważyli europejscy politycy? Nie potrafię tego zrozumieć. Są to treści wykładane na trzecim roku stosunków międzynarodowych, na drugim roku psychologii.
Zaproszę naszych widzów i słuchaczy także do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia dzisiejszych rozmów niedokończonych. Wojna zastępcza w Syrii, spojrzenie geopolityczne. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Piotr Mickiewicz, wykładowca w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. A oto nasze numery telefonów. Polska Północna 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400 i dwa numery dla zagranicy 56 657 0013 oraz 56 657 0014 kierunkowy z Europy 048 Ameryki i Kanady 01148. Dookreśliliśmy, panie profesorze, obecną sytuację, aktualną sytuację, trudną i napiętą. Jakich scenariuszy możemy spodziewać się?
Są trzy. Niestety najbardziej realny jest taki, że konflikt w Syrii będzie podtrzymywany przez kraje czy mocarstwa regionalne, zwłaszcza przez Arabię Saudyjską i Iran, w celu wciągania Stanów Zjednoczonych w jego próby jego rozwiązania, co ma spowodować docelowo jakby osłabienie pozycji amerykańskiej w regionie. Czyli niemożliwość rozwiązania tego konfliktu przez Stany Zjednoczone ma zachwiać pozycję amerykańską w regionie i pośrednio wymusić do wystąpienia, czy do jakby zarzucenia możliwości panowania nad tym regionem. I dlatego mówiłem w tej wcześniejszej wypowiedzi, że Trump popełnił błąd, bo to jest taki pierwszy sygnał, że Stany Zjednoczone są gotowe wycofać się z fragmentu tego obszaru. Czyli pokazują, że a może nie do końca jest on dla nas istotny. W to miejsce będą sukcesywnie wchodzić Rosjanie i to jest pozytyw rozrywki geopolitycznej i negatyw sytuacji regionalnej, bo każde wejście Rosjan, czy poprawa pozycji rosyjskiej w tym regionie będzie powodowało reakcję chińską i tym samym przekształcenie się tego układu, który się zarysował na początku XX wieku, tego tandemu chińsko-rosyjskiego kontra Stany Zjednoczone, to co wymyślił kiedyś Halford Mackinder, mówiąc o tym, że mocarstwa lądowe zjednoczą się i będą prowadzić wspólną politykę w celu osłabienia pozycji mocarstwa morskiego. Pod pojęciem mocarstwo lądowe rozumiał Związek Radziecki i Chińską Republikę Ludową, a pod pojęciem mocarstwa morskiego Stany Zjednoczone. To ten układ się troszeczkę zmieni i będziemy mówili o polach współpracy i rywalizacji Federacji Rosyjskiej z Chinami, co może osłabić ten impet prób opanowania globu. Natomiast na obszarze tego Azji Mniejszej będziemy mieli rywalizację tychżeż dwóch państw, chyba że uda się Stanom Zjednoczonym znaleźć rozwiązanie, które pozwoli wrócić do układu zimnowojennego, czyli rozgrywki pomiędzy trzema, a nie dwoma aspirantami do roli naturalnego przywódcy obszaru Maszreku. Tak jak było to w okresie zimnowojennym, czyli Egipt, Arabia Saudyjska i Irak Rezy Pahlawiego, tak? To miało, przepraszam, Iran Rezy Pahlawiego, tylko Irak Saddama Husajna. I ta blokada pozycji każdego z tych przywódców poprzez pilnowanie go, czy tworzenie mu rywala pośredniego wokół. Naturalnym partnerem jest tutaj Egipt, ale Egipt znajduje się w dosyć poważnych problemach wewnętrznych i raczej nie może pełnić tej funkcji w krótkim wymiarze czasu. Natomiast sojusz wszystkich państw Zatoki Perskiej nie zbuduje takiej siły oddziaływania, żeby przeciwstawić się Arabii Saudyjskiej czy Iranowi. Proszę zwrócić uwagę na sytuację Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które chciały stworzyć taką alternatywę. W ciągu jedna decyzja Saudów o uznaniu państwa za państwo wspierające terroryzm spowodowała, że zostało odcięte od wody, czyli od tego podstawowego środka pozwalającego na przetrwanie państwa. W związku z tym sądzę, że będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że nadal ta Syria będzie rozgrywana politycznie, konflikt będzie podtrzymywany i głównym centrum uwagi, które będzie tam skupiona, to będzie czy w jakim układzie obszarowym przetrwa reżim Sadata i na ile uda się opanować czy ograniczyć aspiracje Kurdów do budowy jakiegoś kadłubego swojego państwa.
Zatrzymam się jeszcze na moment przy Egipcie, bo to także bardzo ciekawa sprawa. Wskazał pan profesor, że rzeczywiście w tej całej układance to Egipt mógłby być także państwem, które przyczyniłoby się do rozwiązania tej całej sytuacji. Egipt jest za słaby, stąd i również to pytanie dotyczące tego wszystkiego, co wydarzyło się w ostatnim czasie w Egipcie. Czy to też nie było jakieś celowe zadanie inspirowane z zewnątrz, aby pozycję Egiptu do takiego poziomu osłabić?
To znaczy ja bym poszedł nawet postawiłbym jeszcze bardziej radykalną tezę. No, Egipt był także państwem o charakterze dyktatorskim, gdzie możemy dyskutować o Bractwie Muzułmańskim jako stowarzyszeniu radykałów religijno-politycznych, tak? Ale blokowanie możliwości rozwojowych demokracji spowodowało takie, a nie inne zdarzenie. To jest jakby pierwszy czynnik. Drugi czynnik, brak możliwości rozwojowych państw tego regionu. My musimy pamiętać, że my żyjemy że kto dokonał rewoltę w Egipcie? Rewoltę w Egipcie dokonała niezadowolona ze swojego poziomu życia grupa społeczna pomiędzy 16 a 40 rokiem życia. Ludzi, którzy funkcjonowali w państwie, które mimo dosyć dużej posiadania dużej potęgi gospodarczej nie było w stanie zaabsorbować zawodowo znacznej grupy społecznej. 30% bezrobocia w Egipcie przy 30% liczbie ludności w przedziale 15-24 lata. Czyli brak tworzenia miejsc pracy, który zaowocował radykalizmem postaw młodzieży, następnie przekształconych w dwa pokolenia ludności egipskiej i wystąpienia przeciwko reżimowi, tak, który nie zapewnił im podstawowej funkcji, jaką możliwość egzystencji w kraju, w którym się urodzili, chcieliby żyć.
Konflikt poważny. Panie profesorze, przygotowując się na dzisiejsze spotkanie, zetknąłem się także z oświadczeniem polskiego MSZ-u. No takie bardzo zachowawcze i bardzo delikatne, jakby rzeczywiście miało miejsce niezrozumienie przerażającego ogromu skutków tego konfliktu, który może mieć miejsce na arenie międzynarodowej.
Niestety polityka to ma to do siebie, że musi wybierać między moralnością a skutecznością. Nie jest to może łatwe, ale tak, państwo polskie w zasadzie nie ma zbyt dużo bezpośrednich interesów w obszarze tam położonych, czyli w Azji Mniejszej. Po drugie, nie ma skutecznych instrumentów przeciwstawiania się tym tendencjom. Po trzecie, tak jak powiedziałem, my się bardzo boimy, żeby tym obszarem konfliktu zastępczego nie stał się na przykład akwen Morza Bałtyckiego. Po czwarte, myślę, że słusznie oddaliśmy prym tutaj rozwiązaniu sprawy Unii Europejskiej, bo to właśnie jest to problem ogólnoeuropejski, a nie Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mi się wydaje, dlatego broniłbym tego stanowiska.
Odbierzmy telefon. Bardzo proszę. Telewizja Trwami, Radio Maryja. Halo?
Chciałbym poruszyć taki temat.
Tak, ale kogo witamy i skąd telefon? Przedstawmy się.
Jacek, a mówię z Warszawy, a chciałbym poruszyć taki temat, że po prostu Rosja tam weszła, żeby przykryć swoją wcześniejszą ukraińską inwazję. A na Ukrainę weszli po to, żeby po prostu mieć żywność, dlatego że w Rosji zaczynało brakować żywności i Putina, że tak powiem, stołek, Putin się poczuł po prostu zagrożony. I żeby cokolwiek przykryć, cokolwiek zrobić, to zrobili tak, jak to się robiło za czasów Platformy, kiedy jedna afera goniła drugą i były one progresywnie coraz większe. O, coś takiego. Halo?
Tak, dziękujemy panie Jacku, pozdrawiamy. Jak jest z tym działaniem Rosji, panie profesorze?
No, myślę, że niestety jest bardziej przemyślane. Ja musiałbym tutaj jakby szerzej chyba troszeczkę powiedzieć. Owszem, wschodnia Ukraina jest dla Rosji niezwykle istotnym obszarem z punktu widzenia gospodarczego, ale nie jeżeli chodzi o żywność, ale o rozmieszczenie przed zakładów hutniczych oraz kopalni węgla, które specjalizowały się w okresie Związku Radzieckiego, to jeszcze takie archaiczne czasy, Rada Współpracy Gospodarczej i rozmieszczenie różnych segmentów gospodarki tychżeż państw w różnych obszarach kraju, świata, tegoż układu, także i między innymi w republikach radzieckich, po to, żeby żadna z nich nie była zbyt silna w stosunku do kolejnej. I po rozpadzie Związku Radzieckiego ta część niezwykle istotna dla rozbudowy systemu transportu nośników energii rosyjskiej została, znalazła się na obszarze Ukrainy i to była taka próba zawładnięcia z powrotem tym obszarem, ale jest to czynnik drugoplanowy. Czynnikiem pierwszoplanowym przede wszystkim było zdobycie pełnego panowania na środkowym i północnym Morzu Czarnym, do czego niezbędne było zajęcie Krymu, ponieważ dzięki zajęciu Krymu przesunięta została strefa tak zwanej wyłączności, jakimś to jest takie sformułowanie prawa międzynarodowego, mówiące o tym, że dane państwo sprawuje kontrolę nad obszarem strefy ekonomicznej i może tam wykonywać określone działania o charakterze ekonomicznym, nie blokując prawa wolności żeglugi. Przesunięcie tej strefy wyłączności ekonomicznej spowodowało, że wszystko, co zostanie wybudowane pod wodą od Rostowa nad Donem do Warny po drugiej stronie Morza Śródziemnego plus do wybrzeża tureckiego jest kładzione w strefie wód, wyłącznej strefy ekonomicznej Federacji Rosyjskiej. Czyli dowolny powrót do South Streamu, czyli też innego rozwiązania, nie napotka na takie trudności, jakie napotkał Nord Stream, gdzie trzeba było mimo wszystko opóźniać budowę na skutek protestów o charakterze politycznym. Tam tego nie ma. Czynnik drugi. Zostały zablokowane najważniejsze ukraińskie porty na Morzu Azowskim przez Cieśninę Kerczeńską. Mieliśmy te incydenty w postaci zajęcia jednostek i port w Odessie, co jest równoznaczne z powiedzeniem Stanom Zjednoczonym, jeżeli wejdziecie swoimi siłami morskimi na Ukrainę, to my was zablokujemy i co? Czyli to jest jakby główny czynnik polityczny działania na Krymu. To odnośnie tej polityki ukraińskiej. Jeżeli chodzi o wejście na terytorium, czy wsparcie Turcji i Syria. Pamiętajmy, w Syrii Rosjanie, czy na wschodniej części Syrii Rosjanie mają bazę morską i bazę lotniczą. Jest to jedyne miejsce, gdzie mogą przebywać rosyjskie siły zbrojne, które mogą kontrolować sytuację na Morzu Śródziemnym. Z Morza Czarnego nie mogą wypłynąć określone jednostki na Morze Śródziemne bez zgody Turcji, ponieważ przepływają przez ich wody wewnętrzne, czyli cieśninę Bosfor i Dardanele. Między innymi z tego powodu Rosjanie nie mają lotniskowców, ponieważ Turcy nigdy nie zgodzą się na wyjście z tego obszaru. Więc baza morska i lotnicza jest Rosjanom potrzebna po to, żeby kontrolować co? Wyjście z kanału Suezkiego, czyli kontrolować przepływ ruchu towarów z Azji do Europy i odwrotnie. I to jest jakby cały powód obecności rosyjskiej w Turcji. Proszę zwrócić uwagę, że celem nadrzędnym w tej chwili rosyjskiej polityki jest nie tylko utrzymanie bazy w Syrii, ale uzyskanie zgody od Libii na budowę bazy w Bengazji.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dla ojca prowadzącego i dla pana profesora, mówi Paweł ze Śląska. Panie profesorze, no taki telefon jak teraz ostatni był, no to aż ręce opadają, że ludzie mają takie negatywne myśli. To po prostu to propaganda robi. Oni nie mają żadnego zrozumienia. Panie profesorze, ostatnio był tutaj w telewizji Trwam.
biskup Aleppo i biskup Syrii. Wystarczy posłuchać, co mówią biskupi, kapłani, którzy znają tam sytuację. Tam nie ma żadnej wojny domowej. Tam jest agresja Izraela na ten kraj. To powiedział biskup Aleppo, biskup Syrii, który był we Wrocławiu. I po co i te kłasa, że nie ma żadnego reżimu. Popierają go chrześcijanie, popierają go naród syryjski. A Rosja po to tam weszła na wezwanie Syryjczyków, żeby nie niszczyć chrześcijan, żeby w ogóle Izrael z Ameryką, Żydo-Ameryką nie zniszczyli całkowicie Syrii. To oni wręcz modlili się na kolanach, a Putina portrety to wiszą w Aleppo. Ludzie jemu klęczą przed nim. Szkoda, że taki człowiek z Warszawy, no to nie wiem, czy to on jakiś podstawiony, ale dlaczego wojny wybuchają? Z niewiedzy narodu, jaka się globalna polityka realizuje. Tylko na im wciska się kłamstwo i oni to wierzą. A nie mówi się prawdy. Co? A biskup nie mówi, a u nas w mediach, nawet w telewizji Trump, czy mówią prawdę? No przecież biskup był, siostra zakonna, ojcze Piotrze była. Co powiedziała? Że wszyscy tylko z zewnątrz wiedzą, jak nas tu urządzić. Ale my sami wiemy, siostra zakonna mówi. Niech się Ameryka z Izraelem nie wpycha, bo Izrael chce panować nad całym tym regionem.
Tak,
ale nie
panie Pawle, zbyt obszerna już wypowiedź. Chciałbym także, abyśmy się tak krytycznie nie odnosili do naszych przedmówców. To jest wolny mikrofon. Każdy ma możliwość skorzystania z łączności telefonicznej, zabrania głosu w naszej dyskusji, a zatem szanujemy każdą osobę, która do nas dzwoni. Bardzo proszę, panie profesorze.
Z jednym się z szanownym naszym słuchaczem zgodzę. Każdy naród powinien mieć prawo do tworzenia swojego państwa i swojej struktury organizacyjnej tego państwa oraz zasad, jakie rządzą się w tym państwie. Natomiast no nie mogę zgodzić się z tą wypowiedzią, jako że tam oprócz Stanów Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej są inni gracze i akurat Izrael zachowuje się dosyć statycznie, ponieważ wie o tym, że jakakolwiek reakcja jego przyniosłaby mu skutki w postaci stworzenia po raz kolejny koalicji państw regionu przeciwko temu krajowi. A pamiętajmy, że Donald Trump no, trochę zerwał z tą tradycyjną proizraelską polityką Stanów Zjednoczonych.
No do tego też bardzo realne zagrożenie chrześcijan, o tym także wspominaliśmy. Tak, ale i rzeczywiście ten głos księdza arcybiskupa Aleppo, który był u nas, no, wyrażał bardzo mocną obawę przed eksodusem chrześcijan, że będzie to ten kolejny zakątek świata.
Zdecydowana zgoda. Koptowie zostali tam poddani bardzo ciężkiej presji. Natomiast, ale większość tych działań wobec nich była jednak podejmowana przez bojowników ISIS. Także pamiętajmy. Natomiast oczywiście bezdyskusyjnie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie ludność chrześcijańska na tym terenie jest traktowana jako kategoria dużo nie wiem, nie chciałbym się powiedzieć słowa podludzi, ale jako kategoria osób nie mających pełni praw w tym regionie.
I do tego, co ważne, także poprzez różnego rodzaju narracje wmówiono nam, że już nie ma państwa islamskiego, że nie ma bojowników ISIS. Te różnego rodzaju sytuacje pokazują, panie profesorze, że sytuacja jest zupełnie inna.
Ja pozwolę sobie przedstawić to w sposób odmienny, ale myślę, że warty głębszego zastanowienia się. Nie ma ISIS. Podobno nie ma Al-Kaidy. Takie piękne dane w 2010, znaczy piękne, przerażające dane w 2010 roku ukazały się na świecie dotyczące obozów Guantanamo. Obozu, w którym Stany Zjednoczone de facto bez żadnego uzasadnienia prawnego przetrzymują bojowników Al-Kaidy. Aresztowano ich, przetrzymywano tam ich w latach 2003-2010 740, dokładnie tą liczbę pamiętam, bo jest prosta zapamiętania w kontekście osób, którym udowodniono w drodze procesu sądowego fakt bycia bojownikiem Al-Kaidy i udziału w działalności terrorystycznej. Skazano z tej grupy 10%, czyli 74 osoby. Wypuszczono 300. I według danych wywiadów brytyjskiego, amerykańskiego, wszyscy znaleźli się w ugrupowaniach terrorystycznych na obszarze Azji Mniejszej. W związku z tym pytanie, nie ma ISIS? Jest. Będzie, ponieważ my nie znamy struktury organizacyjnej ISIS, nie wiemy, kto jest członkiem ISIS, nie mamy dowodu, że likwidowaliśmy członków ugrupowań terrorystycznych, ba, nie mamy wpływu na to, kogo zarekrutuje ISIS.
A te środowiska bojówek tworzą się w różnych zakątkach całego świata, panie profesorze.
Proszę pamiętać, trzy lata temu przetoczyła się w Unii Europejskiej bardzo poważna debata krytykująca rozwiązania antyterrorystyczne w państwach europejskich, które na przykład w rozwiązaniu niemieckim czy brytyjskim tworzyły określone rozwiązania zabraniające młodocianym wyjeżdżać do ISIS. 40 tysięcy Europejczyków wyjechało walczyć po stronie ISIS, tudzież powrotu bojowników ISIS, czy ich rodzin do macierzy po jakiejś traumie. Słynny przypadek Brytyjki, która po stracie dwójki dzieci z trzecią ciążą postanowiła wrócić do Wielkiej Brytanii i uzyskała odmowę wjazdu do ojczystego kraju.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo? Prosimy bardzo. Komuś zabrakło cierpliwości, więc przypomnę numery telefonów do naszego studia Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400 i dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 oraz 56 657 0014 kierunkowy z Europy 048 z Ameryki i Kanady 011 48. W tej całej sytuacji, o której mówimy, panie profesorze, chciałoby się doczekać takiego jasnego, klarownego, wyznaczonego kierunku działania przez środowiska międzynarodowe. Wsłuchując się w ten komentarz pana, panie profesorze, no widzimy, że na tym etapie jest to niemożliwe, bo każdy gdzieś ugrywa swoje interesy.
Sarkazmem powiem, że osoba, która nie tyle znajdzie rozwiązanie i uda mu się przekonać możnych tego świata do jego wdrożenia, powinna otrzymać pokojową nagrodę Nobla. Nie jest problemem znalezienie rozwiązania. Problemem jest przekonanie tychżeż graczy zarówno wewnątrz Syrii, jak i w otoczeniu Syrii do tego, aby dać szansę tej ludności na zbudowanie swojego państwa i życie w spokoju i przy budowie jakichś możliwości rozwojowych. Syria wbrew pozorom, mimo całej negatywnej otoczki funkcjonowania tego reżimu politycznego ograniczającego, zwłaszcza możliwości swobodnego rozwoju grup etnicznych, rozwoju człowieka, była krajem stosunkowo zamożnym, jak na te warunki. O w miarę równomiernym rozkładzie podziału dóbr konsumpcyjnych. Czyli tam nie było biedy jako takiej, a na wskutek wojny mamy do czynienia de facto z całkowitym zubożeniem w miarę bogatego, dobrze wykształconego społeczeństwa.
Gdzie wojna przechodzi się, jest spustoszenie.
Tak, niestety.
Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Tu Monika, z Łodzi jestem. Proszę ojca, może ja tak się bardzo nie znam na tej całej, prawda, polityce, ale najważniejsi moim zdaniem są ludzie, tak? I to, co tam się dzieje. Ja wiem, że my powinniśmy robić coś i po prostu kurczę reagować, no ale jak powinniśmy to robić? Co? Czy tam mamy jechać i pomagać ludziom? Czy jak my mamy robić? No, zwykli ludzie, tak? Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy pani Moniko. W jaki sposób można pomóc, panie profesorze?
Zwykły człowiek, nie wiem, nagłaśniać, reagować, pomagać, wysyłając leki, wysyłając środki bezpośredniej opieki.
Wiele akcji humanitarnych, pomocowych.
Tak, ale nazwijmy rzecz po imieniu, społeczność, wolontariusze, organizacje pozarządowe nie rozwiążą problemów za polityków, którzy muszą po prostu zaprzestać realizacji bezwzględnej swoich interesów kosztem ludności cywilnej. Jedyne, co możemy zrobić, to tym ludziom pomóc na tyle, aby zniwelować te zagrożenia, które ich bezpośrednio dotykają, ale to w minimalnym stopniu. No przecież co możemy zrobić? Wysłać środki pierwszej pomocy, leki. Dobrze, ale gdzie jest szpital, który zapewni tą opiekę? Nie ma, bo został zbombardowany. Jak możemy zapewnić opiekę ludności, która została zagazowana przez jakieś bojowe środki chemiczne? No, ja jestem bardzo, bardzo się cieszę z reakcji pani, bo to pokazuje, że jesteśmy, odruch, tak, prawda, jesteśmy ludźmi wrażliwymi na tragedię, na krzywdę innych osób. No ale to powinniśmy wywrzeć presję na politykach, żeby oni oprzytomnieli. A to wcale nie jest takie proste.
Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kogo witamy, skąd telefon?
Kłania się Zbigniew z Holandii. Ja mam takie króciutkie pytanie, głównie do pana profesora. Mianowicie, jak można wytłumaczyć, bo to jest wciąż nie mogę sobie na to pytanie odpowiedzieć, że takie organizacje międzynarodowe, jak na przykład Organizacja Narodów Zjednoczonych, w ogóle nie reagują na bandytyzm Rosjan. W 1939 roku, jak Rosja napadła na Polskę, a potem na Finlandię, została natychmiast wykluczona z Ligi Narodów. Teraz od 1945 roku okupuje Wyspy Kurylskie, od 2008 roku okupuje 20% Gruzji i obecnie od 2014 roku okupuje część Ukrainy i nic się nie dzieje. Dalej jest pełnoprawnym członkiem wszystkich organizacji międzynarodowych. Jak to można wytłumaczyć?
Dziękujemy panie Zbigniewie. Bardzo proszę panie profesorze.
Bardzo prosto, bo nikt nie wymyślił jeszcze rozwiązania poprawiającego sposób funkcjonowania Rady Bezpieczeństwa ONZ, która jest de facto takim organem nadzorczym działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych. Po II wojnie światowej, po Teutajmie przyjęliśmy to założenie, że te zwycięskie mocarstwa będą ze sobą współpracować. Świat nam się diametralnie zmienił. I myśmy powinni zreformować ONZ, ale jak, jeżeli na reformę ONZ musi zgodzić się ta piątka głównych graczy, które znajdują się w układzie wzajemnej rywalizacji. Próbowaliśmy rozszerzyć skład Rady Bezpieczeństwa o inne mocarstwa regionalne, reprezentacje pozostałych kontynentów, nie udało się. Próbowaliśmy przekazać władzę Radzie Społeczno-Gospodarczej, czy też Zgromadzeniu Ogólnemu. No ale uzyskanie jednomyślnej zgody 197 członków Rady Zgromadzenia Ogólnego znowu okazało się de facto nierealne. Musimy na nowo zbudować sobie organy, które będą kreować politykę globalną i dać im wpływ. Natomiast pytanie, które musimy sobie zadać. Każde państwo chce być suwerenne. Ile suwerenności, ile wspólnotowości w takich działaniach. I nie zawsze będzie tak, że mocarstwo będzie chciało być wspólnotowe kosztem swoich własnych interesów. Świat nigdy nie był sprawiedliwy i ja sobie tutaj zatrawersuję słowa Winstona Churchilla, który mówił o demokracji, że jest to najgorszy znany mu system, ale nikt nie wymyślił lepszego. Na dzisiaj ONZ nie spełnia żadnych wymogów tworzenia bezpieczeństwa i pokoju współczesnego świata, tylko jeszcze nie wymyśliliśmy nic lepszego.
A patrząc także na politykę globalną, panie profesorze, te interesy doprowadzają do tego, że dzisiaj także i w XXI wieku, kiedy jesteśmy po tak trudnych doświadczeniach z przeszłości, mamy całą mapę różnego rodzaju dziejących się konfliktów i przelewanej ludzkiej krwi.
Ja proszę zwrócić uwagę, że żyjemy w takim okresie, że coś, co było instrumentem oddziaływania na polityków, czyli media, przestały mieć tą funkcję jakby kreatora czy wymuszacza pewnych postaw politycznych. No, media utraciły tą funkcję, ten przywilej bycia czwartą władzą. Ja sobie na przykład nie wyobrażam dzisiaj, żeby media były w stanie doprowadzić do upadku prezydenta Stanów Zjednoczonych, tak jak to miało miejsce w przypadku Nixona.
Bardzo dziękuję. Wojna zastępcza w Syrii. Spojrzenie geopolityczne w studiu telewizji Trwam w ramach rozmów niedokończonych. Rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Piotrem Mickiewiczem, wykładowcą w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo dziękuję, panie dziękuję profesorze. Bardzo. Dziękuję także wszystkim naszym widzom i słuchaczom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.